Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone z naszymi gośćmi. Pani Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, witamy serdecznie.
Panie Boże, witam.
I pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, cieszymy się, tak jak przed programem rozmawialiśmy po raz pierwszy chyba i to w Radiu Maryja Telewizji Trwam i marszałek Sejmu, marszałek Senatu, dlatego tym bardziej jest mi bardzo miło prowadzić tę rozmowę z Państwem, a mówić będziemy o przyszłości państwa polskiego, również w kontekście prac parlamentu, no bo przecież przez parlament te ważne sprawy, decyzje są podejmowane, ale no myślę, że byłoby nie taktem, gdybyśmy nie rozpoczęli od wspomnienia pana marszałka seniora Sejmu ósmej kadencji, pana Kornela Morawieckiego. Jak Państwo pamiętacie tego człowieka, którego wczoraj odprowadziliśmy na cmentarz?
Pan Kornel Morawiecki, który był marszałkiem seniorem i posłem ósmej kadencji, był człowiekiem rzeczywiście wyjątkowym. I te uroczystości pogrzebowe, które się odbywały właściwie przez dwa dni, były takim godnym upamiętnieniem jego całego życia, bo on był takim bojownikiem, niestrudzonym w walce o wolność, niepodległość naszej ojczyzny. Nie godził się z tym, co było po 89 roku w Polsce. Stąd decyzja o tym, żeby to była właśnie Solidarność Walcząca. Ale człowiek, którego zapamiętamy pewnie w Sejmie, z jego wypowiedzi na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu w 2015 roku, kiedy bardzo wyraźnie przypominał nam wszystkim, że obowiązkiem parlamentarzystów jest reprezentowanie wszystkich Polaków bez względu na to, na kogo głosowali. Czy to są posłowie, na których wyborcy zagłosowali, czy też chodzi o wyborców, którzy nie mają swoich przedstawicieli w Sejmie, albo tych, którzy w ogóle nie poszli do wyborów. Zachęcał do pojednania, zachęcał do tego, żeby w tym gorącym sporze politycznym, który się toczy w Sejmie, bo to jest to właściwe miejsce do sporu politycznego, żeby jednak szukać porozumienia dla dobra wspólnego, że powinny być takie sprawy, które nie powinny nas dzielić, a raczej powinny nas łączyć. Mówił też o tym, że Polska jest zbudowana przede wszystkim na wielkich wartościach, na tradycji chrześcijańskiej, na kulturze europejskiej i mówił o tym marszałek, że Polska jest potrzebna nie tylko nam do życia. Polska silna, dostatnia, rozwijająca się potrzebna jest także Europie i światu ze swoją wspaniałą historią, dokonaniami. Przecież myśmy byli tym narodem, który zawsze walczył za naszą i waszą wolność. I właściwie wszędzie na całym świecie można było spotkać Polaków. I pan Kornel Morawiecki, który przez całe życie, swoje dorosłe życie, był tym właśnie bojownikiem, często zapomnianym, wyszedzanym, krytykowanym. Tą końcówkę swojego życia, ostatnie 4 lata, spędził w parlamencie i walczył już w inny sposób, ale także o Polskę i o Polaków, szczególnie o tych najsłabszych, najbiedniejszych, co bardzo często można było słyszeć w jego wypowiedziach. Także myślę, że zapamiętamy go bardzo dobrze. Ja mówiłam wczoraj w kościele podczas mszy pogrzebowej, że urodził się w czasach bardzo trudnych, strasznych, w czasach II wojny światowej, ale żegnałam go wczoraj jako marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w wolnej Polsce, w tej Polsce, o którą walczył i której dożył. Zapamiętamy go na pewno bardzo, bardzo długo.
Dziękuję, panie marszałku.
Ja tylko powiem jeszcze, proszę ojca i szanowni państwo, że kiedyś już w takim składzie byliśmy. Ja byłem z panią marszałek, ale pani marszałek nie była panią marszałek, a ja nie byłem marszałkiem, ale byliśmy kiedyś już w rozmowach niedokończonych. To było chyba 4 lata temu. Tak, wczoraj ważne uroczystości, bardzo podniosłe, godne, pokazujące wyjątkowego człowieka również. Żegnaliśmy go w takiej zadumie, a wspominaliśmy jego życie. Wiele ciekawych, takich bardzo emocjonalnych wystąpień. Piękne wystąpienie pani marszałek, pana prezydenta, pana prezesa. To jest świetne wystąpienie, mówię świetne, takie bardzo emocjonalne, pokazujące taką emocjonalną więź między panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem marszałkiem seniorem. Wszyscy byliśmy niezwykle wzruszeni. Ale proszę Ojca i Szanowni Państwo, myślę, że to też taki moment, kiedy wszyscy czuliśmy się bardzo dumni, że jesteśmy Polakami, że żyjemy w wolnej, suwerennej, demokratycznej Polsce, że właściwie to, co Kornel Morawiecki walczył, no się spełniło, że umierał w takiej Polsce, jaką chciał. Może zostawił nam jeszcze, na pewno zostawił nam jeszcze w swoim testamencie pewne zadania, pewne jeszcze sprawy do załatwienia i w Europie, i w Polsce. No też dostrzegał przecież i zwracał uwagę na te bardzo głębokie podziały polskiego społeczeństwa, polityków. Też marzył o innej Polsce, jeszcze prawda, takiej połączonej, zjednoczonej, takiej radosnej i dumnej. I taką będziemy budować, będziemy realizować jego testament. To człowiek niezwykły. Ja nie znałem osobiście pana marszałka. Kilkakrotnie spotykałem się przelotnie, można powiedzieć, ale to były takie chwile i takie spotkania, które pozostały mi w pamięci. Jedno spotkanie to dotyczyło jeszcze tego okresu, kiedy pan marszałek nie był posłem, a ja byłem wicemarszałkiem i on w tak niezbyt istotnej i ważnej z punktu widzenia państwowego, z punktu widzenia powiedzmy ogólnospołecznego sprawie zgłosił się do mnie i rozmawialiśmy, długo rozmawialiśmy. Widać było jego determinację, bo po prostu on bronił pewnego człowieka, ale z taką wielką determinacją. I to pokazywało, jakim był bardzo empatycznym człowiekiem. Nie godził się z niesprawiedliwością, nie godził się z poniżaniem ludzi. I z jednej strony był takim wojownikiem, o czym pani marszałek mówiła, tak, bo był waleczny, założył Solidarność Walczącą, był. I wszedł przez swoje życie taki, i to powiedział jego przyjaciel, wyprostowane. To piękne takie sformułowanie. Wyprostowane, nie klęczał przed nikim, był dumny i też z podniesionym czołem, bo jestem Polakiem. Chciał powiedzieć i krzyczeć, jestem dumnym Polakiem. A z drugiej strony, obok tej waleczności, konsekwencji, prawda, to był takim człowiekiem, który widział i był niezwykle wrażliwy. Niezwykle wrażliwy. To znaczy, nie godził się z niesprawiedliwością, z niegodziwością i z krzywdą. I to było u niego. I to łączył sobie. I proszę Ojca, i mówimy teraz w takim skupieniu, w powadze o tym. I muszę powiedzieć, że te chwile, które wczoraj przeżyliśmy i przedwczoraj, bo też są takim drogowskazem dla nas, polityków, prawda? Bo w jakim kierunku powinna Polska, o co powinniśmy my teraz walczyć, prawda? Może już nie walczyć, ale co powinniśmy robić, żeby tę Polskę jeszcze tak do końca świetnie poukładać. I dzisiaj takie, ja to muszę powiedzieć, no bo to jesteśmy politykami przecież i my nie możemy się nie odnosić do wypowiedzi politycznych. No nasi oponenci dzisiaj pozwolili panu prezydentowi Lechowi Wałęsie wejść na mównicę i powiedzieć to, co chciał powiedzieć i wyrzucić siebie. No i nazwał go zdrajcą. To mnie to bardzo boli. To boli Polaków, dumnych Polaków. Ja mam gorący apel do pana prezydenta, żeby już po prostu zamilkł, żeby już więcej nie mówił, żeby już nie obrażał ludzi, żeby już stop dla pogardy, stop dla tej takiej niegodziwości. My chcemy budować Polskę taką opartą na miłości, opartą na wartościach, ale też nie tylko opartą na wartościach i mówienie o tych wartościach, tylko realizowanie tych wartości, prawda? No nie można z taką pogardą, przecież to się nie mieści w naszej kulturze chrześcijańskiej, polskiej, kulturze politycznej. Wczoraj pogrzeb, a dziś taki atak. No to jest niegodziwość. To jest niegodziwość. I ja apeluję do pana prezydenta, żeby już, bo jeśli chodzi o polityczny efekt, to on będzie z korzyścią dla nas. Ja już mówię teraz cynicznie bardzo, przepraszam. Ale to będzie dla nas, bo ludzie po prostu nie chcą już tego. Ja jadę tutaj do redakcji, jadę ze spotkania i ludzie mówią, krzyczą wręcz, nie kłóćmy się, już spokoju, już zasypujmy te podziały, nie kłóćcie się w telewizji. To ludzie mówią, nie chcą. No i ja się po tym spotkaniu właśnie przeglądam internet i widzę takie przemówienie, no bardzo niedobre. I to jeszcze muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście też takie bardzo przykre, bo kiedyś No, głosowałem na Lecha Wałęsę, no bo głosowaliśmy na Lecha Wałęsę z taką nadzieją, że to jest no, nasz przywódca. I ja się po prostu tak wstydzę coraz bardziej tego, że kiedyś na niego głosowałem.
Dziękuję za to wspomnienie. I też w kontekście tego, co działo się wczoraj, przedwczoraj, jeżeli chodzi o tą ostatnią drogę pana Kornela Morawieckiego, gdzieś w internecie taki wpis zauważyłem, że te dni i przemówienia to znaczą, czy mogą znaczyć więcej niż niejedna konwencja. I rzeczywiście to co państwo powiedzieliście, no tak wiele może nas nauczyć po śmierci ten niezwykły człowiek. Choćby to, o czym też było wczoraj kilka razy mówione, wiara i niepodległość. Tak. Te dwa hasła, które on wypisał. I chciałbym teraz, żebyśmy spojrzeli troszeczkę wstecz na te 4 lata prac obu izb parlamentu. Jakie wrażenie, to pytanie zadaję osobom, które stoją na czele i Sejmu, i Senatu, w jakiś sposób kierują pracami, ale też jesteście państwo doświadczonymi parlamentarzystami. Jakie wrażenie tej ostatniej, 8 kadencji, pani marszałek?
Moje wrażenie jest takie, że niestety z każdą kadencją jest coraz gorzej. Ta kadencja była najtrudniejsza. Zadawałam sobie pytanie często, z czego to wynikało, że ona była taka trudna. I odpowiedź jest chyba bardzo prosta. Nasi przeciwnicy polityczni nie pogodzili się z werdyktem z 2015 roku, uznając, że my nie mamy prawa rządzić. Oni się mieli za jakąś lepszą elitę. Ja przypominam sobie, jakimi pogardliwymi słowami odnoszono się do nas, jak traktowano ludzi, którzy na nas głosowali. To były obelżywe słowa, kompletnie nieuprawnione. Przypomnę mochorowe berety, szarańcza. Na was głosują tylko ludzie po zawodówce, więc myśmy byli tacy zdeprecjonowani przez nich. Oni byli kimś lepszym. A tu nagle się okazało, że program, który myśmy zaproponowali Polakom, program, który był długo tworzony, ponieważ myśmy jeździli, ja mówię my, to znaczy i kierownictwo partii, ale także parlamentarzyści, jeździliśmy po najmniejszych miejscowościach, słuchając ludzi, proponując im nasze rozwiązania i pytając, czy one są dobre, czy im się podobają. I z tych objazdów powstał program, który Polacy zaakceptowali, w 2015 roku nam zaufali. Ale od samego początku widać było, że to będzie trudna kadencja, ponieważ przeciwnicy, którzy nie pogodzili się z utratą władzy, uznali, że wszystkie metody i środki do tego, żeby zwalczać demokratycznie wybrany rząd, są właściwe. I takich środków mieliśmy przecież sporo. Z wyprowadzeniem ludzi na ulicę, z KOD-em, z SBC-ą, która się nagle dołączyła do tych protestujących. Mieliśmy w Sejmie prawdziwą próbę zamachu na legalnie wybrany rząd. Więc gdybyśmy mieli więcej spokoju, gdybyśmy mieli normalną opozycję, bo opozycja jest potrzebna, dlatego że spór, jaki się toczy, jest zawsze sporem, który pcha nas do przodu. Czyli mamy różne racje, podajemy swoje argumenty, wyborcy tego słuchają i wybierają potem te, które im odpowiadają. Jeśli my potrafiliśmy przekonać wyborców i oni nam zaufali, to my mieliśmy prawo, rządząc, realizować program, z którym do wyborów szliśmy. Na to nie było zgody i przyzwolenia opozycji, która się nie była w stanie z tym pogodzić. To był bardzo trudny czas, naprawdę bardzo trudny czas. Ja wprawdzie nie byłam wówczas marszałkiem. Marszałek Kuchciński miał trudne zadanie do wykonania. Opanowanie tylu posłów w jednej izbie jest naprawdę rzeczą bardzo trudną. Myśmy wtedy mieli do przegłosowania budżet, przypomnę. Od tego zależało to, czy nasze programy, szczególnie program 500+, będzie mógł ruszyć od następnego roku, tak jak to obiecywaliśmy wyborcom. Więc to było naprawdę bardzo trudne i muszę powiedzieć, że 4 lata się kończą i do końca tej kadencji oni nie ustąpili. To jest ciągły atak. Na każdym posiedzeniu Sejmu to jest ciągły atak. To nie jest normalna debata, to nie jest normalna dyskusja na argumenty, tylko to są inwektywy, które padają z tamtej strony. Więc poziom tego Sejmu, ja nie mówię tutaj o ludziach, tylko o ich zachowaniu, o zachowaniu posłów, naprawdę obniża się z każdą kadencją. I to myślę, że obserwuję nie tylko ja, jestem w Sejmie 14 lat, ale obserwują to także wyborcy, którzy mówią, co w tym Sejmie się dzieje, dlaczego posłowie się tak zachowują. No zachowują się tak, dlatego że 4 lata szybko mijały, bardzo szybko minęły już właściwie, bo jesteśmy na progu wyborów. Za tydzień w niedzielę będziemy dokonywać tego wyboru na następną kadencję. I nasi przeciwnicy polityczni, ja im wycelowo używam sformułowania przeciwnicy polityczni, a nie konkurenci, bo jak się konkuruje ze sobą, to się konkuruje na programy. Czyli ja przedstawiam swoje, konkurencja polityczna przedstawia swoje, licytujemy się, kto będzie lepszy, kto będzie potrafił lepiej trafić do wyborców. Tutaj nie mamy do czynienia z konkurencją polityczną, tylko z przeciwnikami, bo w tej chwili utworzył się, czy wytworzył się antypis. To jest cała opozycja parlamentarna, to jest antypis. I 4 lata w moim przekonaniu opozycja zmarnowała, bo my, będąc 8 lat w opozycji, uczyliśmy się, tworzyliśmy program, zabiegaliśmy o wyborców po to, żeby potem być wiarygodnymi w realizacji tego programu, jeśli nam Polacy zaufają. Natomiast te 4 lata opozycja straciła, nie przygotowała żadnego programu, więc dzisiaj nie mamy się o co spierać, nie mamy nad czym dyskutować, bo jak posłuchamy tego, co mówią politycy czy Platformy, czy Nowoczesnej, czy PSL-u, to jest kakofonia. Jednego dnia mówią, że zatrzymają i utrzymają wszystkie programy, które wprowadziło PiS, po czym słyszymy pojedynczych przedstawicieli Platformy, prominentnych zresztą, którzy mówią, że to jest rozdawnictwo, że trzeba wprowadzić progi, że trzeba to usprawnić. Więc ludzie, jak słuchają tego, to tak naprawdę mają wrażenie, że nie bardzo wiedzą, co opozycja ma konkretnego do zaproponowania. I obok jesteśmy my, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, która jest wiarygodna. Jesteśmy pierwszym rządem po 1989 roku, i to podkreślają nawet przeciwnicy, który dotrzymał swoich obietnic. Myśmy wprowadzili bardzo trudne, bardzo kosztowne programy społeczne, ale to obiecaliśmy Polakom i chcieliśmy, żeby zobaczyli, że polityka może być czysta, polityka może być solidna, może być uczciwa i że politycy nie muszą oszukiwać wyborców zabiegając o ich głosy, tylko mogą pokazać, że realizują to, do czego się zobowiązali.
Panie Marszałku, jak Senat, ta Izba takiej, nie wiem, zadumy, refleksji,
Nie chciałbym powiedzieć, że zupełnie i zadumę, i refleksja zniknęły w tej kadencji, bo chyba bym powiedział nieprawdę, na pewno. Jest inna temperatura sporu politycznego. Troszeczkę różnimy się od Sejmu. Ale patrzymy na to i obserwujemy i głównie oceniamy działalność polityczną po tym, jak funkcjonuje, jak pracuje Sejm. A więc te 4 lata, tak jak powiedziała pani marszałek, to były dla nas bardzo trudne lata, ciężkie. Ciężkie 4 lata ciężkiej, wytężonej pracy. I z jednej strony mieliśmy opozycję, która w sposób kategoryczny i w sposób jednoznaczny nie pogodziła się z werdyktem obywateli, z werdyktem wyborów. Twierdziła, że oni mogą tylko rządzić. Przyzwyczaili się do tego rządu przez 8 lat i stwierdzili, że właściwie my nie mamy prawa. Więc wszelkimi możliwymi metodami chciano zmienić werdykt tak naprawdę. Mieliśmy po raz pierwszy do czynienia z okupacją sali sejmowej, wcześniej z okupacją mównicy. Przecież w historii w ogóle nie mieliśmy tego typu zachowań. Często odwiedzają mnie młodzi ludzie. Jak tylko mam czas, to zawsze z nimi chętnie rozmawiam. To są takie wspaniałe rozmowy. To już mówiłem, że to niestety musimy przerwać, bo nasze rozmowy są niedokończone. Powołuję się na program Rozmowy Niedokończone. Trzeba dyskutować i rozmawiać. I uwielbiam te rozmowy z młodzieżą. I pytają. Pytają i mówią, a co podobało mi się, a co nie. Bo ja ich też pytam, co im się podoba w Polsce, a co im się nie podoba. No więc ja mówię, że z zaskoczeniem, nie chcę oczywiście rozmawiać o polityce, bo zastrzegam się, jestem z zawodu lekarza i mówię, że nie będę z wami rozmawiał o zdrowiu, bo jesteście zdrowi, a na politykę jeszcze za wcześnie i rozmawiamy ogólnie. No ale jak pytają, co mnie najbardziej zatrwożyło, co mnie najbardziej zmartwiło w polityce, to właśnie ta okupacja. Też nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, w jaki sposób my mamy to zakończyć, prawda? Bo jakiś koniec tego musi nastąpić. Co mamy zrobić? Jak zareagować? Tutaj cały czas z prezesem byliśmy, Jarosławem Kaczyńskim, i myśleliśmy, były różne pomysły, ale tutaj tutaj to mąż stanu, pan prezes Jarosław Kaczyński, to właściwie dzięki niemu tak się zakończyło, jak się to wszystko zakończyło. A przecież my wtedy, tak jak pani marszałek mówi, uchwalaliśmy tak do tamtej pory najlepszy budżet i oni kontestowali ten najlepszy budżet. w tej, ale wie, wie ojciec i szanowni państwo i pani marszałek, oczywiście ja się z tą oceną zgadzam, ale efekt tego wszystkiego, co robiliśmy przez 4 lata, jest dobry dla Polski, jest korzystny dla Polski. My nie rozdajemy pieniędzy. My po pierwsze spowodowaliśmy to, że zatrzymaliśmy wypływ pieniędzy, prawda? No to dzięki tym ustawom, które udało nam się, dzięki Zjednoczonej Prawicy, dzięki Prawu i Sprawiedliwości wprowadzić w życie, prawda? Zlikwidowaliśmy, bo to trzeba mówić grupowo, bo jednak praca w polityce, to tak pięknie pani marszałek powiedziała, że my chcemy, żeby polityka była czysta, żeby nikt nie powiedział, polityka to taka brudna. Nie, polityka to jest dbałość o dobro wszystkich obywateli. Więc to jest coś fantastycznego, co my możemy zrobić, bo my działamy na zlecenie obywateli i w ich interesie, prawda? W interesie Polaków. Nie traktujemy tego jako swoją przygodę, jako walkę polityczną, tylko traktujemy jako pracę, ciężką pracę na rzecz ludzi. I nam się udało, pomimo takiego oporu, pomimo tego, że opozycja stwierdziła, że tylko ulica i zagranica, bo też nie mieli merytorycznej, tak naprawdę nie mieli merytorycznych podstaw do debaty, do dyskusji. Nie mieli, tak jak pani marszałek mówi, nie mieli kontrargumentów, nie mieli, prawda, swojego programu, nie mają swojego programu do tej pory, takiego logicznego, poukładanego. Nad programem trzeba pracować. My przez 8 lat pracowaliśmy i z Polakami, i z ekspertami, i organizowaliśmy masę sympozjów, posiedzeń, konferencji, debatowaliśmy, rozmawialiśmy, poszukiwaliśmy dróg rozwiązań polskich spraw i znaleźliśmy. To był nasz wspólny program dla Polski z Polakami. Nie tak, że my usiedliśmy w zaciszu gabinetu i napisaliśmy program. Nie. Także te nasze 8 lat w opozycji my wykorzystaliśmy, natomiast opozycja tak naprawdę straciła i tylko nam przeszkadzała, bo potrzebna jest debata, potrzebna jest opozycja, bo z tego rodzą się dobre programy. Opozycja musi patrzeć na ręce, bo my nie jesteśmy aniołami, też popełniamy błędy. To do wytykania błędów oni są i my musimy natychmiast reagować. Tak powinna demokracja działać, tak powinna demokracja funkcjonować. Ale wiele działań opozycji było antydemokratycznych, takich niezgodnych z werdyktem demokracji. Większość decyduje. Kiedyś jak byliśmy w opozycji, to nam mówiono, jak będziecie mieli większość, to swoje sprawy, to będziecie swoje programy wprowadzać. No to mamy większość i chcemy to wprowadzać.
Ale jeszcze na jedno zwróćmy uwagę. Oprócz tego, że w Sejmie było bardzo ciężko, bo ta opozycja właśnie taka była kontestująca wybór demokratyczny w 2015 roku, to stała się rzecz niebywała, bo na taką skalę tego wcześniej nigdy nie było. To są skargi do zagraniczne. Za granicę nasi koledzy, przeciwnicy polityczni wyjeżdżali do Unii Europejskiej. Zresztą pokazywały się też artykuły w prasie ogólnoświatowej, nie tylko europejskiej, szkalujące władzę, legalnie wybraną władzę. I to był dodatkowy powód tych trudności, jakie mieliśmy przez te 4 lata, dlatego że przypomnę wtedy, kiedy chcieliśmy reformować sądy, bo przypomnę, że na samej końcówce poprzedniej kadencji Platforma wybrała na zapas, niezgodnie z prawem, 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o to, żeby zablokować wszystkie ustawy, które my byśmy wprowadzali w życie, bo taki był zamysł. My uchwalamy ustawę, kierowana jest do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny ją uchyla, prawda? Więc wybór tych 5 sędziów na zapas już dawał nam do myślenia, że trudna to będzie kadencja, jeśli my te wybory wygramy. Nie pomyliliśmy się i wtedy, kiedy rozpoczęliśmy reformę sądownictwa, która była oczekiwana bardzo przez Polaków i nadal jest oczekiwana, bo jej się do końca nie udało zrealizować, to przypomnijmy sobie, jaki to był krzyk w całej Unii Europejskiej. Jak mówiono, że nam się odbierze środki finansowe z Unii Europejskiej, że to jest zamach na demokrację. No nic bardziej nieprawdziwego, dlatego że te sprawy związane z wyborem sędziów, z organizacją sądów jest zadaniem każdego państwa indywidualnym. To nie jest określone w prawie unijnym, natomiast tutaj na każdym etapie instytucje unijne na skutek działań naszych przeciwników, którzy tam skarżyli na polski rząd, to dzięki temu czy przez to w wyniku tego trudniej nam było działać. to wszystko było opóźniane w czasie i mogliśmy naprawdę, myślę, dzisiaj znacznie więcej chyba zrobić, gdyby nie te skargi do Unii Europejskiej, gdyby nie jeszcze ten dodatkowy powód, że trzeba było tam gasić pożar. Przypomnę walkę z kornikiem drukarzem w Puszczy Białowieskiej. No wystarczy popatrzeć, jak ta puszcza wygląda, tak, dzisiaj. To była ochrona. Myśmy chcieli chronić puszczę. Natomiast ten krzyk to larum, wyrok Trybunału zakazujący troski, dbałości o tą puszczę. Kończy się tak właśnie, jak się kończy, czyli tam się dzieją złe rzeczy. Ten kornik zaatakował tą puszczę i mamy w tej chwili problem. Więc to pokazuje, że my mieliśmy podwójnie trudne zadanie. Z jednej strony, żeby w miarę stabilnie, spokojnie tutaj wewnątrz, w Sejmie, w kraju, prowadzić te sprawy, które obiecaliśmy Polakom do przodu, a z drugiej strony uspokojenie Unii Europejskiej, tłumaczenie, że nic złego nie robimy, że to, co robimy, jest zgodne z naszym polskim prawem, z naszą konstytucją, że nie jest to określone w prawie unijnym i że mamy do tego prawo. To były naprawdę bardzo trudne 4 lata, ale jednocześnie chcę podkreślić, zgadzając się z moim kolegą marszałkiem Karczewskim, że to były lata efektywnej pracy naszego rządu przy takich olbrzymich trudnościach, bo tyle zmian, jakie wprowadziliśmy, tyle programów społecznych, które zrealizowaliśmy, programów gospodarczych, to są efekty wymierne, które wszyscy Polacy widzą. Nie tylko Polacy, bo my jesteśmy chwaleni w Europie i na świecie jako kraj, który się najszybciej w tej chwili rozwija, gdzie mówi się o tym, jedna z agencji ratingowej mówi o tym, że my jesteśmy krajem przewidywalnym, z przewidywalną gospodarką, ponieważ mamy rząd, który przewiduje, co może się wydarzyć, czyli patrzymy perspektywicznie na rozwój gospodarczy kraju. I tak jak w roku 2015, kiedy byłam jeszcze rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, mówiłam, że my mamy program nie tylko na 4 lata, ale że odpowiedzialny rząd musi mieć program strategiczny na 4, na 10, na 15 i na 20 lat do przodu. Na tym polega takie uczciwe, odpowiedzialne i poważne rządzenie. Mamy poważnych polityków nie tylko w rządzie, ale w ogóle w naszym obozie i oczywiście Jarosław Kaczyński, bez którego myślę, że nic by się nie zadziało. On jest inspiratorem, on jest kreatorem, on jest tym człowiekiem, wokół którego skupiają się te najtęższe umysły intelektualne po to, żeby wymyślać projekty, programy i sposoby realizacji tych projektów, tak żeby one były z korzyścią dla Polski i dla Polaków.
Pojawiła się chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat w historii polskiego parlamentaryzmu tak zwana opozycja totalna. Oni sami o sobie tak powiedzieli. Na początku już jakby się, nie wiem, zidentyfikowali, przedstawili, że oni będą opozycją totalną, czyli negujemy wszystko. Cokolwiek by się nie działo, nawet dobrego, tak, mówiąc obiektywnie, to my będziemy negowali. Później pamiętamy ten pucz, czy próbę tego puczu, która na szczęście, choć wyglądało to bardzo groźnie, została jakby zażegnana i to wszystko się uspokoiło. Do czego zmierzam? Jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, też pewnych rzeczy państwo się uczyliście. I jako odpowiedzialni, jako marszałek Sejmu czy Senatu, ale też jako parlamentarzyści, posłowie, ci, którzy rządzą. Pytanie moje chciałbym zadać teraz bardziej w kierunku przyszłości, bo też idziemy dalej. Za tydzień, tak jak wspomnieliście państwo, wybory parlamentarne. Czego Polacy oczekują? Bo ostatnie 4 lata i też obiektywnie trzeba powiedzieć, bardzo dużo otrzymali od państwa. Natomiast co jeszcze Zjednoczona Prawica może ludziom dać, żeby idąc do wyborów wybrali, bo ta dobra zmiana idzie.
Czy ja mogę teraz odwrócić, pani marszałek, pozwoli mi, bo muszę się do jednego bardzo krótko, a później, jeśli pani marszałek pozwoli.
Pozwolę.
Dziękuję. Proszę ojca, my nic nie dajemy. To nie jest dawanie, to nie jest rozdawnictwo. To są programy społeczne, to są najlepsze inwestycje, jakie mogliśmy zrobić. Bo jeżeli ma rodzina pieniądze, no to w co inwestuje? W dzieci inwestuje, bo to jest najlepsza inwestycja, najbardziej wartościowa, najbardziej perspektywiczna, bo też myślimy nie o 4 latach, nie o 8, tylko w ogóle o rozwoju Polski, o przyszłości Polski. No więc to wszystko, co my zrobiliśmy, to były inwestycje. To były inwestycje, które też przynoszą dobre efekty ekonomiczne, bo te 500+, sztandarowy nasz program. Obok tego, że inwestujemy w dzieci, to tak. Efekt to jest program społeczny. olbrzymi, wielki program, który ma swoje efekty również socjalne. Jeżeli nam się udało zmniejszyć biedę, ubóstwo wśród dzieci o 94%, bo się na ten temat mówi, no to cóż może być piękniejszego w polityce, jak taka informacja dla nas, że zmniejszyło się, prawda, bieda, nie ma biedy, już tak praktycznie nie ma biedy wśród dzieci, o której nawet się nie mówiło, prawda? Później się okazało, że jednak to jest problem. Ja pamiętam naszą kampanię, jak my mówiliśmy o tym, to było wielkie oburzenie, prawda? A my mówiliśmy o faktach, bo my znaliśmy te fakty. Bo naszą politykę również budujemy na podstawie wiedzy. Najpierw, żeby cokolwiek zaprojektować, cokolwiek wprowadzać w życie, to trzeba mieć wiedzę. I tak jak pani marszałek mówiła, tą wiedzę czerpaliśmy nie tylko od ludzi, bo tak, oczywiście tak, ale również i od ekspertów, od profesorów wielu specjalności, bo my z nimi rozmawialiśmy, debatowaliśmy. Po to te spotkania, to było setki, tysiące, można nawet powiedzieć, spotkań, jeśli by się wszystkie podsumowało. Prawda? Także to nie jest rozdawnictwo, tylko chciałem to powiedzieć na razie, odpowiadając na to pytanie, że to są inwestycje, przemyślane programy. To nasza opozycja, ta totalna, mówi, że to jest rozdawnictwo. To nie jest rozdawnictwo. Tak tego bym nie postrzegał. To nawet kieszonkowe to jest, może być, rozdawnictwo to jest kieszonkowe dla dziecka. A jeśli my inwestujemy w jego naukę, wypoczynek, przyszłość, to jest to inwestycja.
Ja myślę, nawiązując do pytania ojca, czego Polacy oczekują, ja myślę, że przede wszystkim potrzebują poczucia stabilizacji, bo przez te 4 lata otrzymali rzeczywiście od państwa dużo. Do tej pory tego nie było. To nie są programy socjalne, to są programy społeczne, powszechne. Ja powiem, że w całym świecie zachodnim, cywilizowanym, taka pomoc społeczna dla rodzin, dla dzieci jest od wielu, wielu lat. U nas tego nie było. My to wprowadzamy z ogromnym zapóźnieniem, ale to jest potrzebne polskim rodzinom. I tak jak pan marszałek powiedział, to nie tylko rodziny. Rodziny nie chowają tych pieniędzy do skarpety. Rodziny wydają te pieniądze, czyli inwestują w dzieci. Jak inwestują, wydają coraz więcej pieniędzy, rozwija się rynek wewnętrzny. Nakręca się także gospodarka, czyli to, czym mówiła jeszcze wtedy pani premier Beata Szydło, że ta inwestycja w program 500+, to jest także inwestycja w rozwój gospodarczy. Bo te 500 zł dla rodziny nakręca także polską gospodarkę. I po drugie, czego oczekują Polacy, oprócz tej stabilizacji, poczucia, że tego im nikt nie odbierze, że oni to będą mieli, że mogą mieć tą trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, bo dzisiaj już na rodziny wielodzietne patrzy się z szacunkiem. A jeszcze 4 lata temu pamiętam, ile razy można było usłyszeć taki komentarz, jak szła matka z piątką czy czwórką dzieci, dzieciorowy idą, tak? Nic patologia, nie robią, tylko tak? patologia. A dzisiaj widzimy piękne obrazki, idą rodzice z dużą gromadką dzieci. To jest naprawdę przepiękny obrazek, bo nie ma nic piękniejszego niż inwestowanie właśnie w rodzinę. To jest nasza przyszłość. Kolejne pokolenia są naszą przyszłością. I ten program 500+ miał nie tylko pomóc polskim rodzinom, ale miał także 2 inne efekty dać, czy doprowadzić do 2 innych efektów, mianowicie mamy olbrzymi problem demograficzny. Za kilkadziesiąt lat zabraknie nam całego jednego pokolenia. Tego się nie nadrobi. Zanim się urodzi dziecko, zanim trafi na rynek pracy, trzeba 18-20 lat. Więc my tego nie jesteśmy w stanie nadrobić. I zależało nam na tym, żeby ruszyć to, dlatego że czekanie z tym dalej to jest pogłębianie się tej zapaści demograficznej, a my jesteśmy dużym państwem w środku Europy i nie możemy być narodem kurczącym się. Więc ten program miał spełnić też taką rolę, że miał przyczynić się do wzrostu demograficznego i to powoli się rusza. To nie jest tak, że 500 zł spowoduje nagle taki boom demograficzny, ale rodziny poczują, że mają tą stabilizację, mają poczucie bezpieczeństwa, mają to wsparcie. Wiedzą, że te pieniądze będą otrzymywać, więc mogą coś sobie zaplanować. No i ten kolejny czynnik, czyli efekt gospodarczy i ten efekt rzeczywiście możemy już w tej chwili oglądać. Ale oprócz tej stabilizacji, jeśli ona się utrwali, to jedna kadencja to jest za mało. Ludzie muszą poczuć, że to jest coś stałego. I my to gwarantujemy jako Prawo i Sprawiedliwość. Ale oprócz tego ludzie oczekują dalszego rozwoju, bo my pamiętajmy o tym, że jednak jesteśmy ponad 40 lat zapóźnieni. Po II wojnie światowej Niemcy otrzymały plan Marshalla, olbrzymią pomoc finansową i państwo, które wywołało II wojnę światową, które było przyczyną takich olbrzymich tragedii na całym świecie, stało się beneficjentem po tej wojnie i bardzo szybko się Niemcy odbudowały. My tej szansy byliśmy pozbawieni, ponieważ znaleźliśmy się w sowieckiej strefie wpływów i tam nie pozwolono nam na to, żeby z jakiegokolwiek programu skorzystać. Więc byliśmy pod okupacją sowiecką przez następne kilkadziesiąt lat, czyli znowu inni idą do przodu, a my ciągle stoimy w miejscu albo się cofamy. I dzisiaj, po tylu latach, po raz pierwszy mamy olbrzymią szansę, żeby zacząć gonić powoli Europę Zachodnią. My oczywiście nie dogonimy jej w krótkim czasie. To jest 20, czasami może nawet ponad 20 lat, ale musimy doganiać, musimy ich doganiać. Pamiętajmy, że jak my doganiamy, to oni też idą do przodu, oni się rozwijają ciągle, więc nam będzie bardzo trudno dogonić ich, ale przynajmniej w dużej części, w dużej mierze, w tych 60-70% jesteśmy w stanie osiągnąć, ale tylko wtedy, kiedy będzie rządził odpowiedzialny rząd, który ma przygotowane, przemyślane, co będzie robił przez następną kadencję, co będzie robił za 10 lat, jaka jest ta strategiczna wizja rozwoju Polski. O tym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, ta polska wersja państwa dobrobytu, żebyśmy przestali być tanią siłą roboczą, rynkiem zbytu dla obcych towarów i rynkiem surowcowym, bo tak Polska była traktowana po 1945 roku, żebyśmy stali się państwem z rozwiniętą gospodarką, taką, która da ludziom pracę za godne wynagrodzenie, stąd podwyższamy płacę minimalną i chcemy podwyższać zarobki i wynagrodzenia w następnej kadencji, żebyśmy mogli nie tylko mówić o tym, że ceny są jak na Zachodzie, ale i wynagrodzenia są takie jak na Zachodzie. I to jest nasz cel przy następnej kadencji, rozwój. I tego oczekują Polacy, dalszy rozwój. Oni mają świadomość, bo ja też rozmawiam bardzo dużo z ludźmi i oni mają takie przekonanie, że rzeczywiście nie da się wszystkiego zrobić w bardzo krótkim czasie. Ja im tłumaczę, że trzeba trochę cierpliwości, bo budżet nie jest z gumy, jesteśmy odpowiedzialni. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, tylko obiecujemy to, co wiemy, mamy policzone, że może być zrealizowane. I ludzie są cierpliwi, bo o ile w pierwszym roku jeszcze nie do końca wierzyli, że 500+, potem kolejne programy, obniżenie wieku emerytalnego, 300+, wyprawka, prawda, 75+, czyli bezpłatne leki dla seniorów i mnóstwo innych programów, bardzo kosztownych, naprawdę bardzo kosztownych, ale nawiążę do tego, co mówił marszałek Karczewski, że myśmy zaczęli walczyć z mafią VAT-owską, z mafią paliwową i nagle się okazało, że ponad 250 miliardów, które z Polski wypłynęły, wyjechały bez paszportu, jak ja mówię, bez wizy z Polski za granicę, teraz zostały zatrzymane u nas w kraju. I to są pieniądze, które właśnie z budżetu państwa są wydatkowane na wszystkie programy społeczne kierowane do obywateli, tak żeby z tych programów mogli korzystać wszyscy, bo wszyscy, czy mieszkają na wsi, czy mieszkają w mieście, w małym miasteczku, czy w dużym, mają te same prawa i powinni korzystać z tego wzrostu gospodarczego w takim samym stopniu. I to chcemy zaproponować Polakom w kolejnych kadencjach.
No, no, pani marszałek powiedziała pięknie o właśnie tej stabilizacji, no bo Polacy pytani, jak oceniają swoją sytuację, oceniają dobrze. Natomiast na następne pytanie stawiane, a jak prognozują, będzie w przyszłości, tu już się pojawiają wątpliwości. Czyli my musimy zapewnić swoją działalnością, swoją konsekwencją, właśnie tą stabilizację. Stabilizację rozwoju gospodarczego, ale stabilizację również naszych emocji, czyli naszych tego, co się dzieje wokół nas. No, jak analizując, Senat zajmuje się i wspiera bardzo Polonię, Polaków mieszkających za granicą, to dla nas też olbrzymi potencjał, olbrzymia przyszłość, też możliwość rozwoju Polski dzięki współpracy z Polonią, przyjazdu Polaków do Polski. Zresztą muszę powiedzieć, że na każdym spotkaniu odbywamy ich bardzo, bardzo dużo. Wstaje ktoś, kto przyjechał, albo niedawno, albo kilka lat temu, przyjechał. No, dziś wstał jeden pan i powiedział, przyjechałem, bo Prawo i Sprawiedliwość tu rządzi, jest spokój, czysto w Polsce. Polska jest bezpieczna, bezpieczna zewnętrznie i bezpieczna wewnętrznie. Ja przyjechałem tutaj, przyjechałem do siebie, przyjechałem do Polski, bo chcę dla Polski pracować. I to dzieje się coraz częściej, prawda? powstrzymaliśmy falę wyjazdów z Polski, a teraz chcemy jeszcze odwrócić ten trend. Chcemy, żeby jak najwięcej Polaków przyjechało, wróciło. Bo tutaj pani marszałek mówiła o tych problemach demograficznych. One są. One będą i one będą jeszcze, prawda? I musimy też tym sposobem powodować, żeby starzejące się nasze społeczeństwo postarzało się w tempie wolniejszy, o tak powiedzmy. Także chodzi nam o zapewnienie tej stabilizacji i poczucia takiego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa również takiego wewnętrznego, ja już nie mówię o bezpieczeństwie w Polsce, tylko bezpieczeństwa wewnętrznego w rodzinie i w naszych myślach. I temu ma służyć właśnie ten nasz rozwój. Rozwój Polski, który musi być, i to jest bardzo istotne, i o to będziemy zabiegać, o to będziemy bardzo dbać, żeby on był zrównoważony. To znaczy dotyczył małych miejscowości, bo tak jak pani marszałek powiedziała, to mieszkaniec małej wsi, małego miasteczka i dużej aglomeracji ma takie same prawa i taki musimy stworzyć, no nie stworzymy takich samych warunków, bo nie stworzymy, ale zbliżone warunki dostępu do kultury, do nauki, do sportu, do wszystkiego, co nas otacza, do internetu i tak dalej, i tak dalej. Po to inwestowanie nasze, jak rozmawiałem często na marginesie, rozmawiałem często z panem ministrem Bańką i mówię, a może byśmy zrobili w takiej małej miejscowości halę sportową. A on mówi, a małej to natychmiast robimy, tak, bo tam są potrzebne, bo tam to jest nie tylko dla dzieci, nie tylko dla uczniów szkoły, ale przychodzą strażacy, koła gospodyń wiejskich, no integruje się społeczność, przychodzą, spotykają się tam, no to pięknie, ta wieś zaczyna żyć, zaczyna coraz bardziej tętnić taką radością również. Także ten rozwój zrównoważony, który da stabilizację i poczucie takiego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Już za moment wracamy do rozmowy. Trwają nasze niedokończone rozmowy w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Naszymi gośćmi są pani marszałek Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, i pan marszałek Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. I zapraszamy państwa do tego, by współtworzyć ten program poprzez telefonowanie. Telefon do studia telewizyjnego 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 657 0012. W naszej rodzinie 536, 600, 300 i 400, i dla zagranicy dwa numery telefonów 48, 56, 657, 00, 13 i 657, 00, 14. Przerwane posiedzenie Sejmu, zawieszone, nie wiem, trudno to nazwać, ale teorie spiskowe się pojawiają, że Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska większości zdolnej do rządzenia i będzie próbowało coś wykombinować, mówiąc bardzo kolokwialnie. Więc pytanie, pani marszałek, jak to teraz będzie wyglądało? Wybory mamy za tydzień i co później? Jak to posiedzenie Sejmu, kiedy ono się skończy i tak dalej?
Skończy się zgodnie z tym, jak zostało zaplanowane. To było trzydniowe posiedzenie Sejmu. Trwało jeden dzień, ogłoszona została przerwa. Zostały nam dwa dni, będziemy kontynuować 15 i 16. No, to było akurat ostatnie posiedzenie Sejmu, które było w trakcie kampanii wyborczej, krótkiej zresztą, bo ona trwa miesiąc czasu. I był wniosek, była prośba Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, największego klubu, żeby przerwać to posiedzenie i dwa ostatnie dni dokończyć właśnie 15 i 16 po wyborach. Ja tylko przypomnę, bo być może nie wszyscy państwo wiedzą, że posłowie obecnej kadencji są posłami i wypełniają swój mandat do ostatniego dnia przed posiedzeniem Sejmu nowej kadencji. Za to bierzemy pieniądze, jak to często słyszymy, z naszych podatków. No więc ja myślę, że bez żadnego problemu, nieważne czy ktoś zostanie wybrany, czy nie zostanie wybrany, jest posłem tej kadencji i powinien wziąć udział w posiedzeniu 15 i 16. To nie ma żadnej... Ja wiem, że teoria spiskowa jest tworzona, bo już słyszę od dziennikarzy takie pytania, co my tam chcemy wprowadzić na tym posiedzeniu. Absolutnie nic nie chcemy wprowadzić. Jest jeden projekt, który przyszedł z rządu, bardzo ważny, ale myślę, że to nie byłoby żadnego sporu z tym, że muszę zwołać konwent seniorów, mianowicie tak zwany korytarz życia, czyli zmiany w ruchu drogowym, tak żeby karetki pogotowia czy też straż pożarna mogły bezpiecznie przejechać drogami. Często widzimy takie obrazki, że na autostradzie czy na drodze ekspresowej nie można dojechać, bo samochody nie chcą się rozsunąć na prawą i na lewą stronę. To teraz regulują nowe przepisy ruchu drogowego. Jeżeli się uda, to byśmy wprowadzili, ale to jest poza wszelką dyskusją, bo to jest potrzebne nam wszystkim. Często szybki dojazd karetki decyduje o życiu człowieka, który uległ wypadkowi. A tak realizujemy to, co było rozpoczęte w pierwszym dniu posiedzenia Myślę, że sprawnie to dokończymy. W związku z tym, że myśmy przerwali, też musiał przerwać pan marszałek Karczewski, ponieważ Senat musi po nas jeszcze się spotkać, żeby przeanalizować te ustawy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych poprawek, ale gdyby były, to trzeba będzie je jeszcze głosować. I to będzie ostatnie dwa dni tego posiedzenia Sejmu, ostatniego rzeczywiście posiedzenia Sejmu w tej kadencji.
Samo Senatem, proszę ojca, także tutaj mogę powiedzieć tylko tak samo.
Dziękuję.
Wiecznie senatorowie również pobierają pensje, wynagrodzenie,
tak.
Wyposażenie i są zobowiązani do pracy, więc to nic nadzwyczajnego i naprawdę ci, którzy podejrzewają nas, widocznie bierzą swoją miarą i tyle. Coś chcieliby kombinować, my nic nie chcemy kombinować, po prostu kontynuować przerwane posiedzenie.
Zresztą to się już zdarzało wcześniej, nawet i na miesiąc czasu. Pierwszy raz się zdarzyło, że w trakcie są wybory, to prawda, ale jest to wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem. Niczego tutaj nie nadużyliśmy, ani prawa, ani swoich uprawnień jako marszałek, a prośba skierowania na piśmie przedstawiona była na konwencie i na prezydium Sejmu i to była decyzja prezydium Sejmu, nie moja osobista, tylko decyzja prezydium Sejmu o tym, żeby przerwać to posiedzenie i dwa dni to 15 i 16 dokończy to posiedzenie Sejmu.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Zofia z Podkarpackiego.
Witamy.
Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam marszałków. Ja chciałam się wypowiedzieć i podziękować za ten wspaniały rząd. To już po prostu naprawdę dziękuję serdecznie i myślę i apeluję do wszystkich ludzi, żeby głosowali na państwa, bo inaczej to wszystko się zawali. Ja bardzo dziękuję i bardzo wam kibicuję, można tak powiedzieć, bo to pierwszy rząd od wielu, wielu lat. Ja już mam 63 lata, więc trochę na ten temat widziałam i wiem. I modlę się. Cóż mogę innego? Modlę się tylko, żeby Pan Bóg wam błogosławił. A tych, którzy wam tak dokuczają, żeby oświecił ich rozumy. Żeby ich wprowadził na drogę pokoju i miłości bliźniego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pani Zosiu, dziękujemy.
Pani Zofio, to ja chciałam podziękować pewnie w imieniu także pana marszałka. Chciałam pani bardzo podziękować za te słowa, bo muszę powiedzieć, że państwa poparcie jest naszą siłą. My tego bardzo potrzebujemy, bo podejmujemy naprawdę trudne decyzje i kiedy idziemy do ludzi i słyszymy takie słowa poparcia, akceptacji, to naprawdę to dodaje skrzydeł, to nas utwierdza w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Dlatego bardzo pani dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób o nas myślą i potrzebujemy państwa nadal. Potrzebujemy bardzo, szczególnie 13 października, bo wtedy rozstrzygną się losy tego, co będzie po 13 października. Czy będziemy mogli kontynuować te reformy i te zmiany, które wprowadzaliśmy od 2015 roku, czy też nie. Dlatego bardzo, bardzo państwa wszystkich prosimy, żeby 13 października nie zostawać w domu, żeby nie myśleć, że mój głos jeden cóż tam znaczy. Otóż znaczy bardzo wiele i czasami może zdecydować o zwycięstwie. Dlatego bardzo prosimy, dziękując oczywiście za to wsparcie do tej pory, żebyście państwo ten swój głos 13 października oddali na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy.
Jeśli można, to ja powiem dwa głosy, dlatego że jeden głos do Senatu i jeden do Sejmu. Także
oczywiście,
to dwa
panie
głosy,
marszałku, dwa.
Dwa głosy. Ten głos do Senatu też jest bardzo istotny i ważny, bo widzimy, jak bardzo zacięcie totalna opozycja, podpisując, czy nie podpisując, ale realizując pakt senacki, poszła zjednoczona do wyborów do Senatu. Bardzo trudne wybory. Bardzo prosimy o głosy, bardzo prosimy o udział w wyborach. To jest święto demokracji. Święto, kiedy każdy głos jest jednakowo ważny. I marszałka, i posła, senatora, i na Podkarpaciu, i w północno-zachodniej Polsce. Także bardzo wszystkich prosimy, bez względu na pogodę, bez względu na aurę, bez względu na to, co się będzie działo, prosimy o pójście do wyborów. Bardzo nam zależy na tym, żeby w tym święcie demokracji wzięło udział jak najwięcej Polaków. Bardzo dziękuję pani za ten głos, bardzo dziękuję za wsparcie modlitewne. My czujemy to wsparcie modlitewne i wsparcie państwa i bardzo za nie dziękujemy. Ono dodaje nam siły i prosimy, no, przy takiej okazji dziękujemy i prosimy o jeszcze. Także dziękujemy, bo ta modlitwa też ma bardzo dla nas duże znaczenie. Bardzo wiele osób mówi o modlitwie i ta modlitwa nas niezwykle wzmacnia. Bardzo serdecznie za nią dziękuję, a już na koniec powiem, pani jak? Zofia, tak?
Pani Zofia, tak.
Pani Zofia, no jest pani 63 lata, to wspaniały wiek, to dopiero wszystko
to tyle,
przed nami.
Bo to ja tyle, co my mamy. Tyle,
tak, wszystko przed nami. Także radujmy się i cieszmy, módlmy się i głosujmy.
Ale chciałam powiedzieć właśnie pani Zofii, pani Zofio, dziękujemy za modlitwę, ale proszę pamiętać, my też się modlimy. Też się modlimy, bo to jest nasza wielka siła. My się tego nie wstydzimy, wręcz przeciwnie, to jest nasza olbrzymia broń. To, że wiemy, że ktoś nad nami tam czuwa też na górze. Nie tylko tutaj państwo, wyborcy, ale przede wszystkim ten, który nas prowadzi i od którego decyzji tak naprawdę wszystko zależy. My się też modlimy.
Dziękuję bardzo.
Prosimy. W Senacie również.
Proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Adam z Krakowa, 95 lat.
Oj.
Od 2 lat leżę przykuty do łóżka i słucham tylko Radia Maria. Jestem tym wszystkim zachwycony, ale nie chcę się rozwodzić, bo jest mało czasu i mam krótki bardzo problem. Mianowicie, trzeba by się spytać, czy członkowie tej totalnej opozycji nie otrzymują pomocy 500+, rodzina 500+.
Otrzymują oczywiście i chętnie biorą.
No, no proszę pani, no to jak można w takim razie w ten sposób wyskakiwać, odsuwać, szkalować, nienawidzić jeszcze na zewnątrz w Unii Europejskiej, psuć nam opinię i występować przeciwko nam. Przecież to jest chamstwo, przecież to jest zdrada. Oni powinni być wszystkim do kryminału wsadzeni. Dlaczego tego się nie robi? Więc proszę pani, ja podziwiam ten nowy rząd. Naprawdę nowy, 4-letni już, ale przygotowany naprawdę znakomicie. Że może coś nie wyjść? Oczywiście, że tak. Ale wszyscy jesteśmy za tym. Naprawdę, jak ja słucham tych wypowiedzi, tych burzycieli, tych podkładaczy chłód pod nogi, to chcę wyskoczyć ze skóry. Mimo, że nie mogę, bo jestem leżący. Ale dziękuję bardzo za ten cały program. I naprawdę Bogu serdecznie dziękuję, że się dodzwoniłem po raz pierwszy od długiego czasu, bo od miesięcy usiłuję się dodzwonić i nie udało mi się. Teraz pierwszy raz. I będę bardzo szczęśliwy i będę na pewno lepiej spał. Jeszcze raz wszystkiego życzę tego i niech się wszyscy ludzie, porządni ludzie, solidni, chcący dobra dla Polski i dla Polaków i chcący lepszej demografii, żeby się w tych wyborach wypowiedzieli. I nie tylko 42, czy 3, czy 5%. Niech będzie 50, 55, 60. Zobaczymy, czy nasi Polacy, czy naszych Polaków na to stać. Bo dużo mi się wydaje, że dużo Polaków śpi. Śpi. I dlatego nie biorą udziału i jest mała frekwencja i przez to są słabsze wybory. Dziękuję bardzo, przepraszam i jeszcze
dziękujemy.
Raz Bogu, Bogu dziękuję, że się przynajmniej raz dobrze dodzwoniłem.
Dziękujemy, cieszymy się i życzymy wszystkiego dobrego.
Panie Adamie, jak Pan Bóg pozwolił mi dożyć 95 lat pięknego wieku, to chciałabym być tak sprawna intelektualnie jak Pan i tak zainteresowana sprawami ważnymi dla Polaków, mimo że jest Pan dotknięty chorobą. Życzę spokoju, szczęścia, wszystkiego najlepszego, Panie Adamie.
Ja bardzo dziękuję Panu, Panie Adamie, za ten głos. Również przyłączam się do tych i pozdrowień, i życzeń. I wie Pan, jako drodzy radiosłuchacze i telewizowie, jako lekarz, to często słyszałem, no często, zawsze jak chodziłem po wieczorem, robiłem obchody, to przy łóżkach Radio Maryjo tak wielu chorych słuchało i tak wielu łączyło się i w modlitwie, ale również i w tych sprawach naszych rozmowach niedokończonych, w tych debatach i dyskusjach o Polsce i o naszych problemach. Bogu niech będą dzięki, że takie radio jest, które można słuchać. To jest bardzo ważne dla tych chorych, przykutych do łóżka. Bardzo Pana serdecznie pozdrawiam, dziękuję za ten głos. Postaram się nikogo nie zawieść i bardzo ciężko pracować, jeśli nam powierzycie Państwo mandat również w następnej i w następnych kadencjach.
Bardzo dziękuję. Telewizja Trwam i Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i miłych gości marszałków.
Witamy.
Piotr Stromborka dzwonię.
Panie Piotrze, witamy i słuchamy.
No, chciałem też się włączyć do rozmowy, bo taką piękną rozmowę widzę, że tu jest prawda. Ja jestem trochę młodszy od tamtego pana Adama, bo 79 lat, też dwie wojny przeżyłem. Mój tatuś w 20 roku z Sowietami, a ja ponad 40 lat z komuną walczyłem. Wiem, co to sądy i wszystko, bo miałem kilka spraw, bo krzyż w 81 roku powiesiłem w szkole tu we Tromborku, ale dzieci sześcioro wychowałem tak, jak trzeba. Z 1500 podpisów zebrałem, na wszystko zbieram i teraz do parlamentu tak samo się modlę, bo taki kochany rząd to jeszcze nie było. Też jestem tak naprawdę to z łzami w oczach, tu mam obrazek, że się doczekałem takiego, ale zawsze liczyłem na to, byłem pewny. Tak miałem, bo zachodnich dzienników słyszałem, że komuna runie. Jednak runęła, jestem z tego zadowolony, aście panowie, pani marszałek, widzę, że od pani to dobroć i prawda wypływa, tak samo i od marszałka. To nie jest Platforma Kudawa-Błońska, ale już, a proszę, panie marszałku, jesteście ludzie wykształceni, a ja tak jestem na duchu spokojny, że podążam za takimi ludźmi i odróżniam dobro od zła. A tamci to chyba to nie są Polacy, bo ja tego, no już ja nie mogę tego zrozumieć. Naprawdę się zastanawiam. No żeby jeździć do obcych na skargę, bo wiem, że opozycja musi być, jaka pan marszałek był, ale w swoim zakresie. To nie ptak, który w swoje gniazdo łaja. No naprawdę, nie kaja, nie, no. I życzę wam zdrowia, szczęść Boże, ale ja jestem pewny 99%, że wygramy, tylko żeby była większość, bo to trzeba i konstytucję, ja to wiem, mnie tam nie zagnie na tym, nie? A jak powiedział biskup, o to już nie tego, nie daj Boże, jakby czerwona zaraza albo tęczowa zaraza rządziła, jak to popatrzę na to, to aż dreszcie biorą. Szczęść Boże, aleluja i do przodu.
Szczęść Boże.
Życzę zdrowia i błogosławieństwa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy panu.
Ja myślę, panie Piotrze, że trochę jest też tak, że jakby nie było zła, to nie wiedzielibyśmy, że jest dobro. A tak, jeśli pan potrafi odróżnić dobrych ludzi, uczciwych, wiarygodnych od tych, którzy szkodzą, to jest wielka umiejętność, bo nie każdy to potrafi. Dziękujemy panu za te słowa i dziękujemy za słowa wsparcia oczywiście.
No ja dziękuję za te słowa, ale dziękuję również za te podpisy i za to wsparcie takie, którego pan udziela. Bardzo dziękuję i te głosy są dla nas bardzo wzruszające, ale dodają nam również siłę. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon kolejny. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Zielonej Góry, moje imię Halina.
Witamy.
No więc cieszę się również, jak moi poprzednicy, wspaniale podnieśliście państwo Polskę. Wspaniale. Po prostu pracowałam w czasie, kiedy ta Polska była już właśnie rozbierana, wygaszana, wyganiani ludzie, czyli rozganiana. Nie oszukujmy się, to tylko ślepy może nie widzieć. Mówicie państwo, że nie jesteście aniołami, ale macie anielską cierpliwość do tych niesamowitych ludzi. Nie chcę powiedzieć jakich, bo każdy doskonale to wie i potrafi określić. Przeciętnie inteligentny człowiek już po prostu nie może słuchać, co oni pokazują, jak strasznie można się zachowywać i mówić, że jest się Polakiem. To jest nie, to jest okrucieństwo. Jeżeli chodzi o właśnie ich program, to moim zdaniem to jest program na dalszy rozbiór tego, czego jeszcze nie zdążyli rozebrać i na dalszą kradzież, której jeszcze nie dokonali. Pieniądze im się bardzo spodobały, bo proszę zobaczyć, jak ogromne poszły w świat, jak ogromne, tylko moje pytanie jest tak, dlaczego nikt nie siedzi za to? Dlaczego nie są ci ludzie ukarani? Toż to gołym okiem widać, kto to robił. Myślę także, że ich działalność oparta jest na ogromnymi wpływami z zagranicy. To także widać gołym okiem, bo przecież normalnie nie powinni po prostu mieć na to ani pieniędzy, ani czasu. Bo gdyby pracowali tak, jak państwo pracujecie, wszystko jest przygotowane, uzasadnione, a tu tylko kij w szprychy, no to wydaje mi się, że jednak coś na rzeczy jest. Bardzo dziękuję. Przepraszam, może zbyt wiele, ale...
Dziękujemy pani Halino.
Ja również po raz pierwszy zadzwoniłam. Nie dzwonię, ale to już po prostu się nie da.
Dziękujemy.
Ale ja chciałabym, jeśli mogę, dwie refleksje po tej rozmowie z panią Haliną. Jestem bardzo zbudowana tymi rozmowami, tymi telefonami, tym, co państwo mówią. My naprawdę mamy bardzo mądrych ludzi. Świetnie pani przeanalizowała i wyciągnęła wnioski z tego, co się dzieje, bo i zagranica, i finansowanie, bo rzeczywiście skąd bez pieniędzy można taki ruch uskutecznić jak Komitet Obrony Demokracji. Myśmy widzieli tych ludzi, tych samych, w różnych miejscowościach. To tak za darmo nikt nie jeździ. Nie wiemy skąd, nie wiemy czy, ale pani obserwacje są bardzo wnikliwe, analityczne i słuszne. A na pani pytanie, jak to jest, że do dzisiejszego dnia oni nie odpowiedzieli za to i sądy ich nie ukarały, no to odpowiedź znajdujemy na taśmach pana przewodniczącego Neumanna, który wyraźnie powiedział, że gwarantuje, że nawet ci, którzy dokonują przestępstw, łamią prawo, nie będą przez sądy karani. To stąd myśmy chcieli przeprowadzić tą reformę sądownictwa, bo widzieliśmy, że tak jest. Ja przypomnę słowa jednej z pani sędzi, która powiedziała, że sędziowie są z wyjątkową kastą, ale powiedziała coś jeszcze, że ona marzy o zemście. Ona marzy o zemście. To mówi sędzia. Więc i co z tego, że prokuratura kieruje sprawy do sądu? Jak one tam leżą? Sędziowie przedłużają. Mieliśmy już sędziów na telefon. Jeżeli nie dokończymy tej reformy sądownictwa, to tutaj niewiele się zmieni. Ale żeby to zrobić, to potrzebujemy tej następnej kadencji. Dlatego po raz kolejny apelujemy do wszystkich Polaków, którym na sercu leży dobro Polski, żeby Polska się rozwijała, a nie zwijała, żebyście państwo 13 października nie tylko sami, ale z najbliższymi sąsiadami poszli do lokali wyborczych i zagłosowali na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Bardzo o to prosimy jeszcze raz.
Tak, prosimy o to. To już za tydzień, niedziela, o tej porze jeszcze będzie można głosować. Ktoś jeszcze za równo 7 dni nie będzie przy urnie, to jeszcze będzie na to czas. Bardzo prosimy i zachęcamy. I ja na spotkaniach, tak jak mówiłem, tych spotkań mamy bardzo dużo, zadaję obecnym pytanie, czy uważacie państwo, że należy w Polsce reformować wymiar sprawiedliwości? To nie mówią ludzie tak, tylko to jest głośne tak, to jest konieczne. To jest odpowiedź na pani pytanie i bardzo dziękuję za pani refleksję i uwagi. Z wszystkimi się zgadzamy, a jeśli chodzi o tę konkluzję pani dotyczącą odpowiedzialności, no to jednak przed nami jeszcze jest sporo do zrobienia. I też sądzę, o czym mówiła pani marszałek, że to jest plan nie tylko na jedną kadencję, ale również i na następne.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witam
serdecznie panią marszałek.
Dzień dobry.
I pan marszałka. Przed panią marszałek mam trochę respekt, bo ponieważ była w resorcie siłowym. Zacznę może od początku, to znaczy o panu Kornelu. Salon trzeciej RP to niczym za PRL-u też wyklinał ludzi o wartościach duchowych, patriotycznych, historycznych.
Halo?
Przerwało się chyba.
Zacy jak pan Kornel, jak pani Walentynowicz, Gwiazdowie, Kaczyńscy. też byli i artyści, pisarze, pisarze. No, na przykład Marek Rymkiewicz, pan Pietrzak, ojciec Tadeusz, arcybiskup Jędraszewski. Oni byli i są. I prawica też do dzisiaj medialnie katowana. Ja powiem tak, zwycięstwo PiS-u to nie jest potrzebne ani panu Kaczyńskiemu, ani Ziobrze, czy Macierewiczowi, ani senatorom, ani posłom. Zwycięstwo jest potrzebne nam, ludziom i Polsce.
Piękne.
Musimy odsunąć od władzy tą krainę, którzy rządzili i na pewno będą rządzić, jeśli w zasadzie...
Panie Stanisławie, ucieka nam zasięg chyba troszeczkę.
Który kręgnie przepisa, wyprzedaje nowe, a już to jest wolności, byłaby też.
Panie Stanisławie, może proszę jakieś miejsce znaleźć lepsze do rozmowy, bo nam rzeczywiście co drugie słowo słyszymy, ale myślę, że część
pan Stanisław
już...
powiedział piękną rzecz, że zwycięstwo PiS-u nie jest potrzebne ani nam, ani parlamentarzystom, ani panu Ziobrze, ani panu Kaczyńskiemu. Potrzebne jest nam. Bo to jest piękne, właściwie to chyba nawet my lepiej nie potrafilibyśmy powiedzieć, komu jest to zwycięstwo potrzebne. Dzięki panie Stanisławie.
My jesteśmy instrumentem. Mamy pracować, a dla Polski mamy to robić. Także bardzo dziękuję za te piękne słowa pana. Co prawda reszty nie słyszeliśmy, ale pewno podobnie jak początek. To
może w radiu się uda jeszcze. 4 minutki do końca, żebyś też nam to nie umknęło. Pani Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu i pan Stanisław Karczewski jako marszałek Senatu z automatu nie wchodzą jako marszałek Sejmu i Senatu do kolejnej kadencji, więc też jesteście państwo kandydatami i do Sejmu, i do Senatu.
Tak, ale chciałam właśnie powiedzieć, bo nie, to pytanie na koniec takie akurat dla mnie. Dlatego, że moi przeciwnicy polityczni w moim okręgu rozsiewają taką oto informację, że marszałek Sejmu to nie startuje. On nie musi, to on tak z automatu zostaje posłem. Więc proszę państwa, wszyscy moi wyborcy, ja startuję tak jak każdy inny kandydat i na mnie też trzeba oddać głos, jeśli ktoś chce. To nie jest tak, że zostajemy posłami czy senatorami z urzędu. Jako marszałkowie nie ma takiej możliwości.
Tak, no prowadzimy swoje kampanie, ale też wspieramy naszych przyjaciół w Polsce. Ja tak słucham, skąd państwo dzwonicie, to sobie wyobrażam, znaczy nie wyobrażam, tylko przypominam, jacy kandydaci z Prawa i Sprawiedliwości startują do Senatu z tamtych okręgów i Zielonej Góry i z Fromborka. Także wiem, kto startuje, no wspieramy ich. Także normalnie pracujemy w naszych kampaniach, ale w naszej kampanii, bo nie robimy tego, tak jak to powiedział pan Stanisław, dla siebie, tylko robimy to dla Polski. Także robimy, też wspieramy naszych kolegów, pracujemy na zwycięstwo naszej drużyny, bo to jest zwycięstwo drużynowe. Też polityka. Bardzo chcemy, żeby już nikt nie mówił, że polityka jest zła, brudna, niedobra, że nawet sam szef dotychczasowy totalnej opozycji mówił, że my nie robimy polityki, tylko budujemy mosty. Bo tak kiedyś mówił, prawda? Czyli on sam odżegnywał się troszeczkę od działań politycznych. Ale my chcemy, żeby polityka kojarzyła się ludziom z dobrem ogólnym i żeby z czymś dobrym się kojarzyła, z dobrem dla Polaków. I wszyscy chcemy na to pracować. Ale to też jest ważne, że to jest oczywiście, że to indywidualne głosy liczą się, ale to jest nasz, no chcemy tego 13 października sukcesu jest wygranej Prawa i Sprawiedliwości, bo to praca w polityce jest pracą zespołową.
Polityka, żeby zakończyć, to jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Nie ma nic piękniejszego niż działanie na czyjąś rzecz, dzielenie się z kimś innym, dawanie komuś innemu tego, co mamy w sobie najlepsze.
Wybiegając nieco w przyszłość, po zaprzysiężeniu nowego parlamentu, pani marszałek zostaje marszałkiem Sejmu.
Zostaje posłem, ojcze.
Ale ja tak...
Nie. My takich rzeczy nie robimy, nie. Kończy się kadencja, kończą się nasze funkcje. Ja nigdy nie byłam ani nie zabiegałam o żadne funkcje, absolutnie. Władze partii patrzą, w jakim momencie czyje predyspozycje są najlepsze do określonych stanowisk. Natomiast my z końcem kadencji przestajemy być marszałkami. w momencie, kiedy rozpoczyna się nowa kadencja, a my się dostaniemy,
jesteśmy posłami
i to... Mhm. Ale ja chciałabym powiedzieć jedno. Naprawdę bycie posłem to jest olbrzymi zaszczyt. Ja w roku 2005, kiedy po raz pierwszy dostałam się do Sejmu, uświadomiłam sobie, że jesteśmy jakąś wyjątkową grupą, bo przecież w 37-milionowym narodzie jest nas 460 raptem i mamy zaszczyt i honor reprezentować tyle milionów Polaków. Więc bycie posłem naprawdę jest wielkim zaszczytem. Po wyborach zasiadam w ławie poselskiej. A co się będzie działo później, jak to będzie wyglądało, o tym wszystkim zdecyduje po pierwsze wynik wyborczy, po drugie decyzje władz partii.
Tak, to o tym zadecydują wyborcy. Bardzo prosimy, już po raz któryś, ale powtórzę to, o udział w wyborach. Zostało tydzień czasu. Przez ten tydzień można jeszcze rozmawiać, namawiać i prosić członków rodzin, sąsiadów, przyjaciół, współpracowników o to, żeby wszyscy poszli do wyborów, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tym święcie demokracji, święcie wyborczym. I prosimy o głosy, dwa głosy, bo są dwa krzyżyki, jeden do Sejmu, jeden do Senatu. Tak się utarło, mówi się jeden głos, a mamy dwa głosy, idziemy z dwoma głosami.
Zapomnieć, dwie karty do głosowania.
Tak, dwie. To dzisiaj mi jeden z kolegów startujących do Senatu zwrócił na to uwagę i powiedział, mówcie o tych, że to są dwie kartki. I faktycznie ilość nieważnych głosów, czyli zmarnowanych głosów do Senatu jest większa niż do Sejmu, więc troszeczkę i mniejsza świadomość i no, czasami też taka opinia, że to jest mniejszej wagi głos i niepotrzebny, już raz zagłosowałem, wystarczy. No teraz Senat jest również w tych wyborach istotny, ważny. Oczywiście dwa głosy i jeszcze raz bardzo prosimy i dziękujemy za te wszystkie głosy, niezwykle wzruszające, ale też bardzo nas budujące i wzmacniające. Bardzo serdecznie za te głosy dziękujemy.
A ja dziękuję za rozmowę. Pani Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Panią marszałek możemy znaleźć na listach wyborczych w którym okręgu?
Okręg numer 1, lista numer 2, Prawo i Sprawiedliwość, drugie miejsce na liście.
Bardzo dziękuję. I pan marszałek Stanisław Karczewski.
Ja 49. okręg podradomski, do Senatu dwóch kandydatów, w tym jestem ja.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu również za te telefony i zapraszam na 21.30 na kontynuację naszych rozmów już w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.